Dzień dobry, Mateusz Lachowski, kanał korespondent.pl. To kolejny raport o tym, co dzieje się na froncie, ale nie tylko, o wszystkich najważniejszych informacjach z zagranicy. Dziś będziemy mówić także o debacie między Donaldem Trumpem a Kamalą Harris, a wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamalą Harris, bo ta debata to na pewno coś, co rozgrzewa ludzi na całym świecie, coś, co rzeczywiście dziś jest komentowane przez media z całego świata, ale tu w Ukrainie również wiele ważnych informacji, wiele ciekawych wydarzeń. Ja byłem delikatnie niedysponowany w ostatnich dniach zdrowotnie, stąd przez kilka dni raportu nie było. No i jest, proszę Państwa, o czym mówić. Przede wszystkim o tym, co dzieje się na froncie, ale nie tylko w obwodzie donieckim. Mamy znów wznowienie aktywnej fazy walk w obwodzie kurskim. Ewidentnie widać, że tam sytuacja naprawdę jest trudna dla Ukraińców w tej chwili. Rosjanie przeprowadzili kontruderzenie w zachodniej części tego terytorium, które Ukraińcy do tej pory kontrolowali. Uderzyli między innymi z miejscowości Koreniewo w stronę wioski Snagost, zajęli miejscowość Snagost, zajęli kilka miejscowości, atakują także od zachodu wzdłuż granicy rosyjsko-ukraińskiej, więc sytuacja jest trudna dla Ukraińców. Część żołnierzy zostało podobno odciętych, takie mam informacje. To przede wszystkim żołnierze 103 Brygady Obrony Terytorialnej próbują się w tej chwili przebijać do terytorium kontrolowanego przez Ukraińców, no ale możliwe, że Ukraińcy przeprowadzą też kontruderzenie. O tym dziś Państwu opowiem. Opowiem oczywiście także o tym, co dzieje się w obwodzie donieckim, bo tam przecież też trwają ciężkie walki, a w tej chwili, kiedy nagrywam ten raport, w Kijowie jest Antony Blinken, także David Lammy, czyli szefowie dyplomacji Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Dziś w Kijowie jest także Gitanas Nauseda, prezydent Litwy i pani premier Łotwy, więc wiele ważnych informacji także płynie tutaj, jeśli chodzi o dyplomację, o wsparcie ze strony Zachodu. Najważniejsza rzecz dla Ukraińców, możliwość ostrzeliwania terytorium Federacji Rosyjskiej z użyciem rakiet ATACMS. To jest coś, na co Ukraińcy długo czekali. No i dowiemy się za chwilę, czy rzeczywiście taką zgodę będą mieli. O tym wszystkim w dzisiejszym raporcie, a ja chciałem bardzo Państwu podziękować za to, że oglądacie kolejne nagrania na tym kanale, oglądacie kolejne raporty, także za to, że komentujecie i subskrybujecie ten kanał. Jeśli ktoś jeszcze nie zasubskrybował mojego kanału, serdecznie do tego zachęcam. Szczególne podziękowania kieruję do moich patronów, dzięki którym ten kanał jest niezależny. Ten kanał istnieje dzięki Wam mogę publikować kolejne treści, kolejne rozmowy, raporty, reportaże. Bardzo Wam za to dziękuję. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona moich patronów, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego Patronite'a znajduje się w opisie tego nagrania, a ja przygotowałem też kilka niespodzianek dla moich patronów, o których poinformuję w najbliższych dniach. Teraz przechodzimy już do raportu. To była rakieta Fath-360. Iran przekazał Rosji całą partię takich rakiet. To rakiety balistyczne o zasięgu około 120 km. To jest duża eskalacja, tak komentowali to Amerykanie. Między innymi wczoraj mówił o tym Antony Blinken, także David Lammy, czyli szefowie dyplomacji Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Panowie są dziś w Kijowie, a wczoraj mówili właśnie o tym, że Iran spotka się po prostu z reakcją Stanów Zjednoczonych, że był ostrzegany przed tym, aby tego nie robił, aby nie przekazywał tych rakiet dla Rosji. I proszę Państwa, to jest jeden z powodów tej dzisiejszej wizyty, choć Kreml już spekulował wcześniej wręcz, że decyzja o tym, żeby Ukraińcy mogli atakować cele na terytorium Federacji Rosyjskiej z użyciem rakiet ATACMS została już podjęta i jak przekazał Dmitrij Pieskow, jest teraz po prostu formalizowana. Więc o tym, co ciekawe, pierwsi poinformowali Rosjanie. No ale te rakiety FATH to na pewno, proszę Państwa, no jest niestety broń, którą tutaj niedługo na niebie Ukrainy ujrzymy. To będą na pewno kolejne rosyjskie ataki z użyciem tych rakiet na terytorium Ukrainy. Do tych ataków dochodzi codziennie, co noc właściwie atakują Rosjanie. Przede wszystkim z użyciem dronów Shahed, co ciekawe, też produkcji irańskiej, którą już sami Rosjanie produkują. No ale te rakiety pozwolą Rosjanom atakować cele bliżej frontu, a te cele dalej od frontu będą mogli po prostu atakować rakietami balistycznymi, choćby Iskander, które mają większy zasięg, czy pociskami manewrującymi. Nie będą musieli zużywać właśnie swoich rakiet, bo będą mogli użyć tych irańskich rakiet. To jest zła informacja dla Ukrainy, no ale zobaczymy, jak Stany Zjednoczone zareagują właśnie na to, że Iran znów jawnie wspiera Rosję. No, Iran jest jednym z najważniejszych sojuszników w tej chwili Rosji, kluczowym sojusznikiem Rosji, jeśli chodzi o tę wojnę. A teraz front. I proszę Państwa, wróćmy do obwodu kurskiego. Ostatnio raczej mieliśmy tam sytuację stabilną, teraz na pewno stabilna nie jest. Tak jak powiedziałem, Rosjanie zaatakowali najpierw z północy, zaatakowali od Korieniewa na Snagost, zajęli tę miejscowość, zajęli kilka miejscowości. Uderzyły przede wszystkim te siły rosyjskie elitarne. Rosjanie do walki z elitarnymi ukraińskimi brygadami, między innymi brygadami desantowo-szturmowymi, wysłali swoje WDW, czyli oddziały desantowe. To, tak jak wielokrotnie Państwu mówiłem, jest rzeczywiście elita rosyjskiej armii odbudowywana w dużej części po tym, co wydarzyło się między innymi w Hostomlu. No ale wróćmy do tego, co dzieje się w obwodzie kurskim. Wiemy, że Rosjanie zaatakowali najpierw od północy, a potem wzdłuż rosyjskiej granicy, rosyjsko-ukraińskiej granicy od zachodu. To oznacza, że mimo tego, że Ukraińcy zniszczyli 3 mosty na rzece Sejm w rejonie Głuszkowa, zniszczyli 8 przepraw pontonowych, to i tak Rosjanie jakoś przerzucali oddziały i przerzucali ciężki sprzęt właśnie przez tę rzekę, żeby zaatakować właśnie z tamtej strony. Na Ukraińcach możliwe, że zemściło się to, że nie zaatakowali, kiedy mogli, kiedy sytuacja Rosjan była trudna, rzeczywiście tego zgrupowania, tej części zachodniej właśnie na południe od rzeki Sejm. No i stamtąd także przyszło uderzenie. Wiemy o tym, że niektóre oddziały ukraińskie ze 103 Brygady Obrony Terytorialnej mogły zostać niestety odcięte od reszty zgrupowania ukraińskiego. Teraz pytanie, czy będą się przebijać, czy będą się bronić tam, czy Ukraińcy przeprowadzą kontratak. Na razie nic o tym jeszcze nie wiemy. Wiemy, że w tej chwili atakują Rosjanie. I to pokazuje, że Rosjanie rzeczywiście przygotowali duże uderzenie i robią wszystko, żeby Ukraińców z obwodu kurskiego wypchnąć. Mamy znów ciężkie walki w obwodzie kurskim. Mamy już nagrania, na których widać, jak kolumna sił zmechanizowanych 51. Pułku Powietrzno-Desantowego Sił Federacji Rosyjskiej wjeżdża właśnie do miejscowości Snagost. No i proszę Państwa, takie nieoficjalne informacje, jakie mam, ale o których się już pisze w internecie, są takie, że Rosjanie w tej chwili kontrolują już wszystko na zachód od miejscowości Snagost, czyli rzeczywiście udało im się wbić terytorium, które było kontrolowane przez Ukraińców i zaatakować także od zachodu. Powiem tak, zaskakujące jest przede wszystkim to, co widać na tych nagraniach. Widać, że ta kolumna po prostu jedzie sobie po tej drodze, jest nieniepokojona, droga jest niezaminowana, nie uderzają drony FPV. To źle świadczy o ukraińskiej obronie i ukraińskim zgrupowaniu właśnie tej miejscowości. Albo inaczej, to też świadczy o tym, że Ukraińcy po prostu nie spodziewali się takiego ataku. Wydawało im się, że skoro zniszczyli te przeprawy na rzece Sejm, to od zachodu nic nie uderzy. No a też w ostatnim czasie Rosjanie raczej bronili się, to Ukraińcy cały czas tam atakowali, więc widocznie Ukraińcy nie byli gotowi na to, że z Korieniewa wyjdzie takie uderzenie, tak silne uderzenie, które po prostu przebije się przez ukraińskie pozycje i pójdzie dalej, po prostu z marszu zajmie kolejne miejscowości, aż dojdzie do miejscowości Snagost. Tak się wydarzyło. Droga nie była zaminowana, co zaskakujące, też nie użyto dronów FPV do jej obrony. Efekt jest taki, że Snagost jest rosyjski, no i kilka miejscowości również. Zobaczymy, jaka jest skala rosyjskiego uderzenia. Zobaczymy, czy Rosjanie będą starali się atakować dalej. Wiemy, że rzeczywiście tam są dobre rosyjskie oddziały, przede wszystkim oddziały powietrzno-desantowe i oddziały piechoty morskiej. Rosjanie mieli wypchnąć Ukraińców na kilka kilometrów, przede wszystkim oddziały 155. Brygady Piechoty Morskiej, no i tak jak wcześniej mówiłem, desant, czyli 106. Dywizja Powietrzno-Desantowa rosyjska, elementy tej dywizji zaatakowały. No efekty są takie, że rzeczywiście Ukraińcy stracili kilka kilometrów terytorium, nie było dobrze przygotowanej obrony. To też pokazuje, jak ważne było Koryniewo i dlaczego tak bardzo Rosjanie go bronili i dlaczego tak bardzo Ukraińcy chcieli je zająć, bo ono po prostu dawało dogodne pozycje do obrony. Kiedy nie udało się go zająć, Rosjanom po prostu stamtąd z łatwością przyszło wyprowadzenie uderzenia. Problemem jest też to, co powiedziałem wcześniej, że Ukraińcy nie byli przygotowani. O tym się mało mówi w Polsce, niestety, ale wydaje się, że po prostu Ukraińcy nie spodziewali się przez to, że zniszczyli te przeprawy, że przyjdzie uderzenie z zachodu, ale nie spodziewali się też takiego uderzenia z Koryniewa. Dlaczego? Trudno mi powiedzieć, co zawiodło. No jednak coś, proszę Państwa, zawiodło. Kilka kilometrów straconych. Zobaczymy, co dalej będą Ukraińcy robili. Zobaczymy, jak dalej będzie wyglądała ich reakcja na to, co się wydarzyło. No i czy rzeczywiście przejdą do kontrataku, zaangażują dodatkowe siły, bo to na pewno jest konieczne, jeśli chcą odzyskać te terytoria, które stracili, czy może jednak po prostu będą się bronili dalej, a Snagost i te miejscowości, które stracili, po prostu już odpuszczą. Pamiętajmy, że jesteśmy na terytorium Federacji Rosyjskiej, to nie jest teren, którego Ukraińcy muszą kurczowo bronić. To jest kwestia też tego, na czym zależy im w obwodzie kurskim, jaki jest ich plan, jeśli chodzi o dalsze działania w obwodzie kurskim. Zachodnia część tego terytorium, która była kontrolowana przez Ukraińców, no w tej chwili jest pod silnym atakiem rosyjskim. Tam nie ma jakichś super dogodnych miejsc do obrony. Będą Ukraińcy bronili kolejnych miejscowości, no ale jakieś 100 km kwadratowych terytorium jest w tej chwili szarą strefą. Zobaczymy, proszę Państwa, czy Rosjanie rzeczywiście trwale je odzyskają, czy jednak Ukraińcy będą kontratakowali, czy będą się po prostu dalej tutaj, w tej części obwodu kurskiego, bronili. Musimy patrzeć z uwagą na to, co dzieje się właśnie w okolicach miejscowości Snagost, także na południe od Koryniewa, na to terytorium, zachodnią część tego terytorium do tej pory kontrolowanego przez Ukraińców. Ale to nie koniec. Najnowsze informacje, jakie mam, są takie, że Rosjanie atakują dalej. Atakują dalej na południowy wschód, na Obochowkę po rosyjsku, Obuchiwkę po ukraińsku, proszę Państwa. To są bardzo złe informacje. Wiemy, że tam front trzymała przede wszystkim Brygada 103 Brygada Obrony Terytorialnej. No i jest tam źle, jeśli chodzi o żołnierzy właśnie tej brygady. Mieli zostać zaatakowani. Trzymają się jakoś, ale wycofują się i z tego, co też możemy przeczytać, między innymi w tych informacjach, które się pojawiają po prostu w Telegramie po jednej i po drugiej stronie, to niestety, ale właśnie patrzę na tą miejscowość na mapie, na Obuchowkę, niestety, ale przede wszystkim te pozycje operatorów dronu zostały odsłonięte, zaatakowane przez Rosjan. Coś tu poszło nie tak, mówiąc krótko. No i wygląda na to, że atakując ze Snagosti na południowy wschód, Rosjanie po prostu będą chcieli odciąć cały ten zachodni fragment tego ukraińskiego zgrupowania od reszty. No oczywiście to nie będzie łatwe, bo przecież dalej na południu mamy granicę z Ukrainą i mogą tam Ukraińcy jakoś uderzyć. No tylko pytanie, czy są w stanie, czy chcą, czy mają odpowiednie siły do tego. Mamy informację, że Ukraińcy odpowiedzieli na ten atak na Snagost i zaatakowali w zupełnie innym miejscu. To taki atak, którego spodziewalibyśmy się raczej kilka tygodni temu, jeszcze w sierpniu. To atak z obwodu Sumskiego w kierunku na Głuszkowo. Konkretnie rzecz ujmując, uderzenie miało miejsce na południowy zachód od Głuszkowa z miejscowości Pawliwka w kierunku na Weseloje to jest miejscowość między Głuszkowem a granicą, gdzie właśnie zaatakowali Ukraińcy. Teraz pytanie, czy to jest atak na poważnie, bo takiego ataku, mówię, spodziewalibyśmy się 2-3 tygodnie temu, no 2 tygodnie temu, kiedy Ukraińcy rzeczywiście niszczyli mosty na rzece Sejm. Czy to jest po prostu wiązanie sił rosyjskich, bo zobaczyli Ukraińcy, że jest duże rosyjskie uderzenie na Snagost. Dalej Rosjanie atakują na Obuchowkę. No i po prostu chcą zmusić Rosjan do podzielenia sił. To może być po prostu uderzenie wiążące, no chyba że rzeczywiście mają wolne siły i są w stanie kontratakować. Na pewno to jest im potrzebne w obwodzie kurskim w tej chwili, bo sytuacja nie wygląda kolorowo w tej chwili dla wojsk ukraińskich w obwodzie kurskim, zwłaszcza w tej zachodniej części, zwłaszcza na zachodzie zgrupowania ukraińskiego w obwodzie kurskim. Z tego co wiem, to trwają ciężkie walki w okolicach miejscowości Obuchowka. Tam mają atakować Rosjanie. Sami Rosjanie nawet informowali już, że Obuchowkę zajęli, ale nie ma na razie żadnego potwierdzenia takiego wizualnego, żeby to się wydarzyło. No na pewno, proszę Państwa, tak jak powiedziałem wcześniej, rejon na zachód od Obuchowki, także na zachód od miejscowości Snagost, na północny zachód od miejscowości Snagost, takie miejscowości jak Komarowka, którą wcześniej zajęli Ukraińcy, jak Kulbaki, Gordijewka, najprawdopodobniej również te miejscowości zostały przez Rosjan zajęte. No bo przeniesiemy się teraz do Doniecka, a raczej do obwodu donieckiego, do Donbasu i omówimy sobie to, co dzieje się tam. To, co wydarzyło się w ciągu ostatnich dni. Zacznijmy od północy, to znaczy nie przenieśmy się od razu na kierunek Pokrowski, tylko zacznijmy od kierunku, proszę Państwa, Toreckiego. No i mamy Torec, którym Rosjanie na północy atakują, ale bezskutecznie w ostatnich dniach. Nie widać, żeby jakoś mocno poszerzyli swoje zdobycze. Owszem, zdobywają kolejne bloki i ruiny, ale jednak wygląda ta obrona torecka dosyć stabilnie. No ale przenieśmy się bardziej na południe. New York, o którym wielokrotnie Państwu mówiłem. Tam została przywrócona 12. Brygada Gwardii Narodowej Azow, czyli słynni Azowcy, ci Azowcy, którzy część z nich broniła Mariupola, dowodzi nimi pułkownik Denys Prokopenko Redis, czyli bohater z Mariupola, dowódca właśnie pułku Azow w momencie rozpoczęcia wojny. Proszę Państwa, ogólnie rzecz ujmując, ciekawa postać. Rok starszy ode mnie, 91 rok urodzenia, czyli 33 lata w tej chwili. Człowiek, który uczestniczy od 2014 roku w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Z takich ciekawostek to wcześniej skończył studia filologiczne tutaj w Kijowie. Był też ultrasem, kibicem klubu Dynamo Kijów. Tego najsłynniejszego chyba ukraińskiego klubu, który ma największą rzeszę kibiców w Ukrainie. Na pewno najbardziej utytułowanego. Też ciekawe pochodzenie. Podobno jego przodek, chyba dziadek czy pradziadek, walczył w wojnie rosyjsko-fińskiej, bo z pochodzenia właśnie od strony dziadka Prokopenko jest Karelem. Karelia znajduje się w Finlandii na pograniczu rosyjsko-fińskim, to jest lud ugrofiński. No ale takie ciekawe dosyć pochodzenie Denys Prokopenko ma. Na pewno jest też bardzo ciekawą osobą, obdarzoną niezwykłym zaufaniem przez swoich żołnierzy, darzoną niezwykłym szacunkiem i zaufaniem przez swoich żołnierzy. No a sami żołnierze też są, jak wielokrotnie mówiliśmy, wyjątkowi. Rosjanie ich nienawidzą, mają dosyć ultraprawicowe poglądy, aczkolwiek od tego się też częściowo odchodzi. Między innymi jedną z osób, które inicjują to odchodzenie od kwestii tych poglądów jest podobno właśnie podpułkownik Prokopenko. W każdym razie z pułku Azow utworzono brygadę, to już jakiś czas temu, ja o tym Państwu mówiłem kilkukrotnie. No i Prokopenko po wyjściu z rosyjskiej niewoli dowodzi dalej tą brygadą. No i na koniec warto dodać, że Denys Prokopenko jest oczywiście także bohaterem Ukrainy, odznaczonym gwiazdą bohatera Ukrainy, tym najwyższym oznaczeniem za odwagę, za męstwo w tej wojnie i nie tylko, po prostu najwyższym wojskowym odznaczeniem indywidualnym. Mówię o tym wszystkim nie bez powodu, żeby Państwu nakreślić tym osobom, które są nowe na tym kanale, nakreślić też, czym jest ta 12. Brygada Gwardii Narodowej, czym jest Brygada Azow, no bo warto, myślę, że to opisać, zanim się przejdzie do tego, co się wydarzyło pod New Yorkiem, no bo jak spojrzycie Państwo na mapę, to cały ten niebieski teren, który widać na tej mapie, to jest po prostu teren, który odbili Azowcy. Oni po prostu w sytuacji, która była, jak to sami opisali, krytyczna, weszli do walki tam. Nielipiwka już była cała pod kontrolą rosyjską praktycznie. Rosjanie chcieli podchodzić od południa do Torecka. Nagle Ukraińcy przeprowadzili kontratak, odbili całą Nielipiwkę, odbili część Nowego Jorku, znaleźli się w ogóle, w pewnym momencie nawet kontrolowali ponad połowę Nowego Jorku, jeśli nie większość, ale to raczej była kwestia chwilowa. Oni nam weszli, pojawiły się nawet informacje, że zaatakowali w ten sposób, żeby dojść do jakichś otoczonych ukraińskich oddziałów, zrobić właśnie ten wyłom, korytarz, żeby ci ludzie mogli się wycofać. No i ustabilizowali linię frontu znów w New Yorku, no ale właśnie w centrum tego miasta, tak można to powiedzieć, miejscowości. Byłem w New Yorku akurat, no to trudno tutaj mówić o jakimś wielkim mieście. Natomiast to dalej jest fragment tylko New Yorku, który kontrolują w tej chwili Ukraińcy, no ale w New Yorku są, czyli ta sytuacja jednak się poprawiła w stosunku do tego, co było wcześniej. I gdzieś właśnie na skraju miasta będzie pewnie główna linia obrony teraz, no bo Rosjanie przecież będą dalej atakować, tak jak atakowali w Torecku. Na pewno to jest w mojej opinii bardzo ciekawy epizod tych walk w obwodzie donieckim, że kiedy pojawia się taka brygada, tak zmotywowana, tak wyszkolona, mająca takie doświadczenie, oni wcześniej walczyli w Lesie Srebrzańskim, przecież tam też cały czas stopniowo odzyskiwali terytorium dla Ukraińców, co też było czymś jednak bardzo ciekawym, można powiedzieć, że jednak cały czas tam trwały po prostu, właśnie patrzę na mapę, ukraińskie ataki i powoli, powoli odzyskiwali kolejne fragmenty lasu Azowcy. Stali przeniesieni w ten ciężki teren właśnie do walki, żeby ich wykorzystać. No i widać od razu efekt. Widać od razu efekt, jaka jest różnica między tymi brygadami, rzeczywiście tymi elitarnymi ukraińskimi brygadami. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym też dlatego, proszę Państwa, że nawet ostatnio rozmawiałem o tym z pewnym ukraińskim politykiem, który to potwierdził, takie spostrzeżenia, jakie mam, o których się mało mówi w Polsce, że w mojej opinii Ukraińcy, oni w tej wojnie walczą w taki, a nie inny sposób i są w tym miejscu, w którym są, dzięki bohaterstwu właśnie konkretnych ludzi, którzy się poświęcają, tych ludzi, którzy służą w armii, często zresztą takich bohaterów niespodziewanych. Czasami to są ludzie, którzy zostali zmobilizowani. Nie mówię o tych elitarnych brygadach typu Azow, bo tam są tylko ochotnicy, czy o trzeciej szturmowej. Natomiast na pewno są też ludzie w armii ukraińskiej, którzy po prostu zostali zmobilizowani i nagle się okazało, że walczą. Znam takich ludzi i się poświęcają i też są po prostu bohaterami, dokonują bohaterskich czynów, jak to się pisze w literaturze. I na tym opiera się w dużej części, na wsparciu też Zachodu, na podziemnej produkcji dronów, podziemnej produkcji sprzętu, części społeczeństwa ukraińskiego, które się zmobilizowało. Celowo mówię części, bo przecież jest wiele miast, jest wiele osób, jak w Odessie, jak tu w Kijowie, jak we Lwowie, które nie uczestniczą w tej wojnie, nie wspierają. Jest wielu Ukraińców, którzy uciekli i w ogóle nie chcą wspierać Ukrainy. Są tacy, którzy z zagranicy wspierają, oczywiście z Polski, z innych krajów, są korzystni, jak to się tutaj mówi, Ukrainie dla tego wysiłku wojennego. Natomiast jest wielu takich, którzy mają te wojny gdzieś, a jednak jest ta grupa społeczeństwa, grupa też wolontariuszy, którzy im pomagają. I na tym opiera się w tej chwili wysiłek Ukrainy. Oczywiście też na zorganizowanej, dobrej armii, która właśnie składa się z takich ludzi, ale ten system, on szwankuje, ten system jest zbudowany na bieżąco. To nie jest tak, że ten system nagle został po prostu w tej chwili zbudowany, tak powstał nagle. Nie, ten system niestety, ale jest dopiero budowany, jest bardzo wiele błędów. Po drugiej stronie jest armia rosyjska, której też bym chciał coś Państwu powiedzieć. Ona się rozwija, ona coraz lepiej pracuje. Mobilizacja rosyjska w tym roku jest sześciokrotnie skuteczniejsza, ostatnio o tym informowano. Sześć razy więcej udało się żołnierzy zmobilizować w roku 2024 niż w 2023 Rosjanom i ta mobilizacja idzie do przodu. Z drugiej strony jest mobilizacja ukraińska, która też od maja, rzeczywiście od przyjęcia tej nowej ustawy, jest prowadzona z sukcesami i myślę, że to też ważne i ciekawe. Proszę zwrócić uwagę, że już wiemy o tym, że jest 2,5 miliona ukraińskich rezerwistów, o czym też się nie mówi w Polsce, w tym systemie informatycznym, gdzie właśnie zapisywali się ludzie, musieli podawać swoje dane potrzebne do mobilizacji. Jest to około 2,5 miliona osób i to jest bardzo dla Ukraińców ważne, powiedziałbym nawet kluczowe, no bo oni mają rezerwę ludzi. W tej chwili tak naprawdę brakuje im czego? Brakuje im oczywiście sprzętu, żeby tworzyć kolejne brygady. Brakuje też pieniędzy, bo stworzenie takich brygad to są, proszę Państwa, olbrzymie koszty, uzupełnianie też tych brygad, które ponoszą straty. Tam trzeba indywidualnego ekwipunku, no ale też ciężkiego sprzętu do tworzenia przede wszystkim brygad zmechanizowanych, bo takie chcą tworzyć przede wszystkim Ukraińcy. No i to wszystko sprawia, że ta mobilizacja, choć wygląda na coraz skuteczniejszą, no to nie widzimy jakiegoś napływu kolejnych brygad. To trzeba wyszkolić, proszę Państwa, tych żołnierzy. To trzeba ubrać, wyekwipować i wyszkolić. To nie jest takie proste, no ale to się dzieje. Ale dlaczego znów o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że mam wrażenie czasami, że się Rosjan też bierze za takich kretynów w Polsce. To też nie jest tak. Rosjanie rozwijają swoją armię, ona osiąga coraz lepsze efekty, ta armia, ona się uczy, ta armia jest coraz lepiej dozbrajana, tak jak powiedziałem, jest coraz więcej mobilizowanych żołnierzy. Ja wielokrotnie w trakcie tej wojny, to jest taka moja osobista teoria, proszę się do niej nie przywiązywać, jestem ciekawy, co Państwo o niej myślą, zapraszam do komentowania. Moja teoria osobista jest taka, że w dzisiejszym świecie taki średni kraj, kraj średniej wielkości jak Ukraina, kraj o takiej głębi strategicznej, praktycznie nie wiem, czy jest państwo, które byłoby w stanie go zająć trwale. Rosjanie porwali się z motyką na słońce, w mojej opinii. Oni mogą oderwać fragment kraju, ale ta wojna na pewno ich bardzo dużo kosztuje i Stany Zjednoczone mogłyby rzeczywiście prawdopodobnie przeprowadzić taką operację, choć historia nam pokazuje, XX wieku, ale też XXI wieku, że już nie żyjemy w takich czasach, w których właśnie takie wojny się wygrywa. Czy można je wygrać, jeśli się przeprowadzi powszechną mobilizację, której dalej w Rosji nie ma i w Ukrainie, żebyśmy pamiętali o tym. Można je wygrać, jeśli się przestawi całą gospodarkę na właśnie politykę wojenną. Natomiast popatrzmy, co się wydarzyło w Wietnamie, popatrzmy, co się wydarzyło w Afganistanie, ale mówię teraz o interwencji rosyjskiej w Afganistanie. Te 10 lat wojny, 79-89. Popatrzmy, co się wydarzyło w Iraku, popatrzmy, co się wydarzyło w Afganistanie już w XXI wieku, interwencję amerykańską. Jeżeli jest zmotywowane społeczeństwo, albo duża część tego społeczeństwa, które ma motywację do walki i chce walczyć o swój kraj, o swój dom, do tego dostaje sprzęt, uzbrojenie, wsparcie od jakichś innych krajów, żeby we wszystkich tych sytuacjach, o których mówimy, tak było, ma finanse do tego, żeby rzeczywiście tak się bronić, no to będzie bardzo, bardzo trudno zająć taki kraj. To się może udać w Gruzji, która jest niestety mniejszym krajem. To się mogło udać w Czeczenii, która też jest niestety mniejszym krajem. Natomiast jak widać, nie udało się w tych wszystkich krajach, które wymieniłem, w tych wszystkich konfliktach i nie udaje się teraz w Ukrainie. Po prostu żyjemy już w takim świecie, kiedy mamy social media, czerpiemy wiedzę z internetu i ludzie nie są takimi, choć w Rosji, jak widać, są dalej, ale nie wszędzie tacy są. Natomiast jednak mimo wszystko ta motywacja niektórych osób, też żołnierzy rosyjskich do walki, w mojej opinii, jest niższa po prostu niż Ukraińców i siłą rzeczy przez to jednak ta wojna wygląda tak, jak wygląda. Mimo tego, że jakość ukraińskiego wojska spada, mimo pewnych błędów dowódczych, mimo problemów z korupcją, o których wielokrotnie mówiliśmy, już Państwo, tutaj nie ma co ukrywać. Ja też nigdy nie owijałem w bawełnę To zawsze mówiłem Państwu, jak jest. No, mimo tego, że część społeczeństwa ukraińskiego ma gdzieś tę wojnę, tak jak to wielokrotnie mówiłem, mimo tego, że są politycy, którzy są ciągle skazywani za korupcję i kradną, a przecież jeszcze wielu nie zostało złapanych. Mimo tego wszystkiego, to jednak Ukraińcy skutecznie dalej się bronią. Bo to, że tracą terytorium, no oczywiście tracą część terytorium, natomiast mówimy jednak o zdobyczach rosyjskich w Donbasie. No, choćby to, że Ukraińcy w parę tygodni zajęli więcej terenu w obwodzie kurskim niż Rosjanie przez wiele, wiele miesięcy zajęli w Donbasie w całym tym roku. Choć no, obserwujemy teraz, jeszcze raz wrócę, jednak, że Rosjanie przystąpili wreszcie do kontrataku w obwodzie kurskim. Atakują dalej w Donbasie. No i właśnie przejdziemy teraz do tego, co dzieje się na kierunku pokrowskim, ale najpierw pokażę Państwu, jak wyglądają walki na kierunku trochę bardziej na północ, w obozie charkowskim, Borowa, jak Państwo spojrzą na mapę, ten rejon, tam walczy 3. Brygada Szturmowa, Brygada Bliźniacza z Azowem, Brygada Bliźniacza z Azowem, to jest 3. Brygada Sił Zbrojnych Ukrainy, 3. Brygada Szturmowa Sił Zbrojnych Ukrainy, utworzona z osób, które wcześniej były w Azowie, ale część po prostu to są świeżi ludzie. Chcę Państwu pokazać, jak tam wyglądają walki, bo wczoraj się dowiedziałem, że mój kolega, który tam walczył, stracił nogę. Młody chłopak, który mieszkał w Polsce, Ukrainiec, zdecydował się wrócić. Pozdrawiam Cię, Janku, i też będzie mi miło, jak Państwo też napiszą parę słów w komentarzach, bo myślę, że dla tego chłopaka to będzie ważne i miłe, i dla mnie to też jest ważne, żeby on dostał wsparcie, bo wrócił, sam zdecydował się wrócić do Ukrainy walczyć o swój kraj, choć nie musiał, świetnie mówi po polsku, był, już pracował w Polsce, był tam osadzony, można powiedzieć, to była jego druga ojczyzna, wrócił tu walczyć, w walce stracił nogę, w wyniku ataku drona. Ja myślę, że warto, że też takie jest moje zadanie, żeby przypominać o tym, jak ta wojna często wygląda, dlatego nagranie, które opublikowała 3. Brygada Szturmowa, żeby choć zobaczyć, jak chociaż dlatego nagranie, które opublikowała 3. Brygada Szturmowa, żeby Państwo zobaczyli, jak te walki wyglądają.
Давайте все! Посадку быстро! Выход! Выход, да! Лагуна, я ризик, по нам ведеться огонь!
Przenieśmy się na kierunek pokrowski, choć to już też nie jest takie oczywiste, bo warto powiedzieć, że podobno mamy drugie dowództwo operacyjne i teraz mamy właściwie dwa kierunki na Pokrowsku. Pierwszy to kierunek pokrowski, tak jak do tej pory, a drugi to kurachowski. I to właśnie na kierunku kurachowskim obserwujemy zdobycze rosyjskie. Na kierunku pokrowskim front stoi. Widzimy, że jeśli chodzi właśnie o kwestie Pokrowska i Mirnohradu, Rosjanie nie są w stanie ruszyć dalej. Zatrzymali się na Chrodiwce, na Nowochrodiwce, której podobno elementy nawet zostały odzyskane. Tutaj brygada Karadak jest naprawdę odpowiedzialna za ustabilizowanie frontu właśnie w okolicach Selidowe i bardziej na północ. Samo Selidowe jest pod pełną kontrolą Ukraińców. Rosjanie są w Michajliwce, no i trochę dalej od Michajliwki mamy szarą strefę między Selidowa a Michajliwką. Tam nie są w stanie atakować. Sytuacja jest dużo gorsza w okolicach Ukraińska. Tam na pewno już Lisiwka została zajęta w pełni przez Rosjan. No i Rosjanie atakują Ukraińsk. Pojawiają się różne informacje na ten temat. Niektórzy twierdzą, że prawie cały Ukraiński jest pod kontrolą Rosjan już w tej chwili. Nie mam takich informacji potwierdzonych. Wiem, że jeszcze chyba 2 dni temu były nagrania, które widziałem, które pokazywały, że Ukraińcy są w ukraińsku na spokojnie, że ukraiński jest pod pełną kontrolą oddziałów ukraińskich. Siły rosyjskie atakują Ukraińsk. Walki trwają przede wszystkim w południowej i wschodniej części miejscowości. Na razie jeszcze nie wiem nic o tym, żeby ono całkowicie padło. Z tego co wiem, na razie dalej jest bronione. Lisiwka, tak jak powiedziałem, padła. Jaki jest cel Rosjan? Cel Rosjan dalej jest bardzo konkretny. To znaczy widać ewidentnie, że rzeczywiście Rosjanie chcą zniszczyć ten taki kociołek, który powstał, takie wybrzuszenie w ukraińskim froncie pod Newelskie. I Newelskie podobno częściowo zostało ewakuowane. Ten kociołek się zmniejszył, proszę spojrzeć na mapę. Hirnik też był wielokrotnie atakowany. Na razie pozostaje ukraiński. Walki na północy od miejscowości. Rosjanie cały czas próbują atakować z Krasnohorivki wzdłuż Łozowej. Na północ od Krasnohorivki, bo jeszcze na razie Ukraińcy tam trzymają kilka trochę pozycji i tutaj dalej skutecznie się bronią. To jest zurbanizowany teren, trudniej się tam Rosjanom atakuje. Podobnie jak wcześniej pod Pobiedną Marynką. Tutaj jeśli chodzi o ten rejon, celem jest zniszczenie tego wybrzuszenia. To jest spory teren, będzie można powiedzieć, że znów kilkadziesiąt kilometrów kwadratowych Donbasu zostało zajęte, ogłosić sukces, wyrównać front i atakować dalej w stronę Kurachowe. Ja w Kurachowe wielokrotnie byłem, tam jest to rozlewisko rzeki Wowcza. Można nawet powiedzieć, że to jest taki zbiornik, który jest tam stworzony. Tam będzie trudno Kurachowe samo zająć Rosjanom, ale jest ono łupane, bombardowane, ostrzeliwane, już w większości, a może nie w większości, ale w dużej części zrównane z ziemią. Podsumowując, siły ukraińskie, które wzmocniły przede wszystkim kierunek pokrowski, zatrzymały Rosjan. Do Pokrowska jeszcze te około 10 km Rosjanom zostało, tak samo jak do Mirnohradu. Tam nie widzimy, żeby Rosjanie byli w stanie rzeczywiście zdobywać kolejne terytoria. W tej chwili głównym celem Rosjan walki w ukraińsku, to się za chwilę może zmienić, ukraińsk może zostać zajęty, ale przede wszystkim jest Hirnik, bo wtedy będzie można, proszę Państwa, no wyrównać te zdobycze, które Rosjanie zajęli, bo zwróćmy uwagę, że oni jak weszli po Czeretynę, to było dość takie wybrzuszenie, ono było dość wąskie i potem cały czas dbali o to, żeby je poszerzać. Jeżeli rzeczywiście zajmą Hirnik, zmuszą Ukraińców do wycofania się z Newelskiej, no to będzie bardzo wyrównany front, nie będzie możliwości jakiegokolwiek kontrataku, pewnie też przed tym chcą się zabezpieczyć Rosjanie, będą mogli się oprzeć na ciekach wodnych i iść dalej od Hirnika, prawdopodobnie atakować na Kurachowe. No, celem jest i było zawsze zajęcie całego Donbasu. Pokrowsk nie jest już wykorzystywany w tej chwili jako jakaś główna, no, jako taka arteria przelotowa, jako taki hub komunikacyjny. Już inaczej jest zaopatrzenie dostarczane między innymi do Kramatorska i Słowiańska. Zresztą pamiętajmy, że zawsze była ta droga z północy przez Charków, więc zawsze były te dwie główne drogi. Jedna przez Izium, druga przez Pokrowsk, właśnie do Słowiańska, Kramatorska. Przez długi czas nie wykorzystywano tej przez Izium, zwłaszcza w 2022 roku, no ale bo Izium był rosyjski, wtedy zajęty. Natomiast no, od 2 lat ta droga już jest w dobrym stanie, była remontowana, ona jest nawet lepsza chyba niż ta południowa, a tą południową po prostu można jechać zawsze przez Dobropillię. To jest zresztą druga droga, jaka właśnie tamtędy wiedzie, więc to nie jest już dla Ukraińców, po prostu nie ma już takiego znaczenia, jeśli chodzi o hub komunikacyjny w tej chwili. No, Rosjanie też sobie zdają z tego sprawę, więc za wszelką cenę nie atakują Pokrowska, mają inne cele i te cele ewidentnie to bardziej na południe, kierunek kurachowski, tak to można w tej chwili nazwać. Więc sytuacja na kierunku pokrowskim uspokoiła się, ustabilizowała, na kierunku kurachowskim też jest lepiej niż było, natomiast to wsparcie dodatkowych sił ukraińskich nie ustabilizowało na tyle frontu, żeby Rosjanie nie odnosili sukcesów. Rosjanie zajęli Memryk, Rosjanie zajęli Halicyniwkę, Rosjanie zajęli najprawdopodobniej Lisiwkę całą, atakują Ukraińsk, możliwe, że Ukraińsk też zostanie zajęty. Proszę zwrócić uwagę, że on jest właściwie z trzech stron otoczony przez Rosjan, od północy go oskrzydlili, atakują od wschodu, od Lisiwki i od południa. Więc taki jest w tej chwili cel i pewnie będą dzięki zajęciu Ukraińska, bo taki myślę, że jest plan, próbowali obejść Chirnik, żeby zająć Chirnik. To jest ich główny cel. Dalej sytuacja w obwodzie donieckim wydaje mi się ustabilizowana w stosunku do tego, co działo się jeszcze 2-3 tygodnie temu. No ale na pewno nie jest też kolorowa dla Ukraińców, bo dalej Rosjanie mają inicjatywę i pewnie będą do końca tego miesiąca starali się zająć jak najwięcej terytorium. Jeśli chodzi o sprawy międzynarodowe, to rozpoczęła się Platforma Kremska. Platforma międzynarodowa utworzona w 2021 roku przez Ukrainę. Tutaj Ukraińcy zapraszają różnych polityków i przedstawicieli organizacji międzynarodowych, aby rozmawiać o przyszłości Krymu okupowanego przez Rosjan. Między innymi, proszę Państwa, dziś, co ciekawe, prezydent Turcji, Recep Tayyip Erdoğan, powiedział o tym, że Krym musi być znów ukraiński, że szanuje integralność terytorialną Ukrainy. To jest coś nowego. Pamiętajmy, że Turcja zawsze była tym krajem, który jednak szukał balansu między Ukrainą a Rosją w tej wojnie. No okazuje się, że jednak prezydent Turcji wprost powiedział, czy jest Krym, co jest na pewno ciekawą informacją. Dodatkowo w Kijowie dziś są szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych Antony Blinken i David Lammy. I proszę Państwa, prezydent Zeleński siłą rzeczy stara się wywierać nacisk na Stany Zjednoczone, żeby dały zgodę na wykorzystywanie rakiet ATACMS. On mówił dzisiaj w trakcie konferencji prasowej, że bez pomocy Stanów Zjednoczonych Ukraina nie zdoła zwyciężyć w wojnie z Rosją i oczekuje, i Ukraińcy oczekują, że Waszyngton pozwoli Ukraińcom na wykorzystanie amerykańskiego uzbrojenia do ataków na cele w głębi Rosji. To jest dla Ukraińców kluczowe. Ataki z rakietami ATACMS na cele w głębi Rosji pozwolą razić te cele strategiczne, kluczowe właśnie dla prowadzenia wojny. I to jest bardzo, bardzo, bardzo ważne dla Ukraińców. Zobaczymy, czy uda się to uzyskać. Tak jak ja powiedziałem wcześniej, Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, on dziś poinformował, że już Amerykanie dali taką zgodę, a teraz formalizują ją. Zobaczymy, czy to prawda. Pamiętajmy, że trzeba z przymrużeniem oka traktować to, co mówią Rosjanie. A ja mimo wszystko uważam, że jeżeli się dowiemy o tym, że tak jest, to dowiemy się po prostu już w trakcie używania tych rakiet, że to nie będzie ogłaszane, ale może za chwilę dostanę informację, że to się zmieniło i wtedy ją Państwu przekażę. Proszę Państwa, za nami debata. Debata Harris-Trump, kluczowa debata, jeśli chodzi o wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. I to debata, która jest komentowana przez media z całego świata. To jest debata, która przyciągała uwagę mediów z całego świata, ludzi, którzy interesują się Stanami Zjednoczonymi, ale nie tylko. Proszę Państwa, no to, kto wygra te wybory, będzie miał olbrzymi wpływ na życie nas wszystkich, na pewno też na kwestię wojny w Ukrainie. To są bardzo ważne wybory dla świata, ale widzimy niezwykłą polaryzację amerykańskiego społeczeństwa. Nie ma co ukrywać, że rzeczywiście tam w tej chwili to już jest głosowanie, tak jak zresztą u nas, po części przeciw konkretnemu kandydatowi, a nie za. Tę debatę wydaje się, że wygrała jednak Kamala Harris. Dlaczego mówię w ten sposób? No, poświęciłem trochę czasu, żeby poczytać, posłuchać, obejrzeć dla Państwa tę debatę. I na pewno w tych debatach w Stanach Zjednoczonych liczy się też wygląd, mimika, zachowanie. Kamala Harris była świetnie do tego przygotowana. Tam był podzielony ekran, co w trakcie poprzedniej debaty jeszcze prezydenta Joe Bidena z dawnym prezydentem Donaldem Trumpem bardzo uwidoczniło po prostu no, starość Joe Bidena, pewną nieobecną minę, taką mimikę charakterystyczną Joe Bidena, zmęczonego jednak, no już po prostu starszego pana. To bardzo, bardzo uwidoczniło te braki w zestawieniu ze zmotywowanym Trumpem, takim pewnym siebie. No i tamtą debatę Trump wygrał według sondażu CNN 67 do 33. Tak procentowo głosowali respondenci. Teraz sondaż CNN, wskazanie respondentów 63 na zwycięstwo Kamali Harris do 37. Czyli proszę Państwa, zdaniem rzeczywiście sondaży, to jest jeden z sondaży, widziałem też drugi sondaż, gdzie była mniejsza przewaga, ale jednak dalej przewaga Kamali Harris. Wydaje się, że to Kamala Harris wygrała tę debatę. Na pewno to nie była debata, która by zaprzepaściła szansę Donalda Trumpa. To nie. Ja bym ogólnie unikał takiego, jak niektórzy już politycy też polscy, po jednej i po drugiej stronie, już nie będę mówił, który polityk jest dla mnie totalnie oderwany od rzeczywistości i cały czas wrzuca informacje o Trumpie, jak to Trump wygrał debatę i na pewno wygra wybory. Jest dla mnie jednak po prostu czymś bardzo dziwnym, kiedy politycy tak bardzo opowiadają się po jednej ze stron, no bo jednak przypomnijmy, że chodzi o wybory w państwie, które jest naszym partnerem i sojusznikiem. Jeżeli wygra ten drugi polityk, jak sobie ten polski polityk wyobraża współpracę z nimi? Dla mnie to jakaś, z nim to jakaś abstrakcja, jak sobie wyobraża rozmowy, zaskakujące dla mnie. Oczywistym jest, że też świat medialny w Stanach Zjednoczonych jest podzielony, natomiast jednak większość, wydaje mi się, komentatorów wskazuje na zwycięstwo Kamali Harris. Było kilka, no powiedzieć, zabawnych momentów, jest też już sporo memów. Chyba wypowiedź, która największym wiralem potoczyła się po internecie, to wypowiedź Donalda Trumpa, który mówi o imigrantach, którzy jedzą psy i koty, którzy po prostu polują na zwierzęta miejscowych Amerykanów. Oczywiście jest wiele memów po tej wypowiedzi. Proszę zobaczyć, jak ta wypowiedź dokładnie brzmiała.
In Springfield they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country.
To może się niektórym wydać zabawne, ale dla części zwolenników Trumpa to ta wypowiedź będzie jak najbardziej realistyczna, ta wypowiedź będzie jak najbardziej wiarygodna i on będzie dla nich trochę takim bohaterem, stąd te memy jak Trumpa jako obrońcy zwierząt. Natomiast no, trzeba przyznać, że kilka takich wypowiedzi niefortunnych było po stronie Donalda Trumpa, ale też trzeba powiedzieć wprost, że on też ripostował, miał lepsze momenty, druga część debaty była lepsza dla niego ewidentnie. Natomiast to, co najważniejsze, mówię tutaj o osobistych odczuciach, więc proszę się do tego jakoś super nie przywiązywać, ja się nie uważam za eksperta, po prostu mówię jako osoba, która oglądała tę debatę, to przede wszystkim Donald Trump powiedział, że nie chce kolejnej debaty z Kamalą Harris. No, myślę, że nie bez powodu, to coś pokazuje. Gdyby rzeczywiście czuł, że wygrał i że może dalej kontynuować zdobywanie punktów, tak można powiedzieć, no to na pewno by się na taką debatę zgodził, a zapowiedział, że nie chce kolejnej debaty z Kamalą Harris, co oznacza, proszę Państwa, że chyba sobie zdał sprawę on albo jego sztab, że nawet w zestawieniu wizualnym, ze względu na swój wiek, ze względu na pewną mimikę, którą ma i też, że się postarzał w ostatnich miesiącach i to widać w ostatnich latach, po prostu on wypada niekorzystnie w tych debatach, przynajmniej wypadł niekorzystnie w tej debacie i może wypaść niekorzystnie w kolejnych. Kiedy był gościem w Fox News, powiedział właśnie o tym, że nie będzie kolejnych, nie będzie już kolejnych debat, że nie ma sensu robienia kolejnej debaty z Kamalą Harris. Co jeszcze? Kamala Harris była naprawdę dobrze przygotowana do tej debaty. Ludzie, którzy wcześniej spodziewali się tego, że rzeczywiście ona nie da sobie rady z Trumpem, to jest, proszę Państwa, coś, co zostało udowodnione, że było fałszem. Ona poradziła sobie w debacie z Donaldem Trumpem i to na pewno jest dla niej plus. Ona po prostu, nawet patrzę w tej chwili na te nagrania, lepiej wyglądała, lepiej radziła sobie w tym podzielonym ekranie, bardziej panowała nad mimiką. To są ważne rzeczy. Oczywiście pamiętajmy, przy tym spolaryzowanym społeczeństwie ta debata nie odegra aż takiej tak ważnej roli, ale jeżeli Trump liczył na to, że stanie się to, co z Joe Bidenem, że debata da mu plusy, że poszybuje w górę, pomylił się, to na pewno. Dla mnie ważne są wypowiedzi na temat wojny w Ukrainie. Trump został 2 razy zapytany o to, czy chce zwycięstwa Ukrainy. Nie odpowiedział jednoznacznie. Mówił o tym, że chce jak najszybszego zakończenia wojny i że doprowadzi do pokoju. Starał się punktować Joe Bidena, mówił o tym, że ta wojna została wywołana i w ogóle jest ta wojna przez Joe Bidena, że gdyby on był prezydentem, to by jej nie było.
And I want to ask you a very simple question tonight. Do you want Ukraine to win this war?
I want the war to stop. I want to save lives that are being uselessly people being killed by the millions. It's the millions. It's so much worse than the numbers that you're getting, which are fake numbers.
With the, just to clarify in the question, do you believe it's in the U.S. best interest for Ukraine to win this war, yes or no?
I think it's the U.S. best interest to get this war finished and just get it done.
All right.
Negotiate a deal, because we have to stop all of these human lives from being destroyed.
Bardzo niepokojące jest to, że Trump nie powiedział w żaden sposób, że chce zwycięstwa Ukrainy. Trump nie powiedział, że jest właśnie za tym, aby Ukraina wygrała tę wojnę. Oczywiście Kamala Harris to punktowała i mówiła o tym, że gdyby Trump był prezydentem, kiedy rozpoczęła się wojna w Ukrainie, to Putin byłby już w tej chwili w Kijowie i przygotowywałby się do podbicia Polski, do podbicia Europy, a zacząłby od Polski. To są słowa Kamali Harris. Ona zresztą wspomniała o tym, że w Pensylwanii jest 800 tysięcy Amerykanów pochodzenia polskiego i żeby do nich to powiedział i przyznał, że byłby gotowy oddać Polskę i sprzedać Polskę, to jest duży atak. Na ten atak Trump oczywiście odpowiadał po swojemu, natomiast myślę, że warto zwrócić jednak uwagę na to, że rzeczywiście nie było odpowiedzi Donalda Trumpa na to pytanie o to, czy chce zwycięstwa Ukrainy. Tu w Ukrainie to jest szeroko komentowane. Tu Ukraińcy obawiają się tej kandydatury, obawiają się prezydentury Donalda Trumpa, gdyby wygrał wybory. No i zobaczymy, proszę Państwa. Ja podkreślam, ja się nie angażuję w popieranie któregokolwiek z kandydatów. Mam oczywiście swoje poglądy, ale nie jestem tutaj po to, żeby popierać któregoś z kandydatów. Jestem ciekawy Państwa komentarzy, kogo Państwo popieracie, więc zapraszam do komentowania pod tym filmem, ale ja chciałem zwrócić uwagę przede wszystkim na tą memiczną wypowiedź o kotach, ale też żeby Państwu uświadomić, że kiedy ja czytam o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, to niektórzy komentatorzy piszą, że ta wypowiedź, która jest już memem w Polsce też, że ta wypowiedź dla wielu zwolenników Trumpa nie będzie problemem, mało tego, on urośnie lub już urósł do po prostu takiej pozy, figury obrońcy zwierząt. No i że takie ostre wrzutki Trumpa, zresztą on był poprawiany kilka razy przez prowadzących, oni zadbali o ten fact-checking tym razem, bo rzeczywiście Trump czasami mówił nieprawdę. Wydaje mi się, że chyba przynajmniej raz też Kamala Harris mówiła nieprawdę z tego co zdążyłem wyłapać. Tam ona nie została poprawiona, więc to znów też dla zwolenników Trumpa może być czymś, co ich zmotywuje, no bo Trump przecież buduje taką znów figurę, że on jest bardzo źle traktowany przez media, że media go tłamszą, że jest zwalczany. Tu będzie miał kolejny kamyczek do tego. Ogólnie rzecz biorąc uważam, że tę debatę delikatnie na punkty, że tak to określę, wygrała Kamala Harris, bo taki jest odbiór po prostu też, jeśli chodzi o respondentów w sondażu CNN, gdzie tak jak Państwu podałem wcześniej, w przypadku debaty Trump-Biden był odwrotny odbiór. Oczywiście, że CNN to jest bardziej telewizja, która jednak jest pozytywna dla Kamali Harris, dla demokratów, natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, w przypadku debaty Joe Bidena z Donaldem Trumpem było odwrotnie, więc to też coś pokazuje. Zresztą mogą Państwo posłuchać, co mówili komentatorzy Fox News, telewizji związanej z republikanami, bardziej prawicowej, i no oni też oceniali, że ta debata nie poszła Trumpowi w taki sposób, jakby tego mógł chcieć.
Make no mistake about it. Trump had a bad night. He rose to the bait repeatedly when she baited him, something I'm sure his advisors had begged him not to do. In the first debate when Biden attacked him, he just kept his cool and kept going. In this debate, he rose to a debate, and we heard so many of the old grievances that we'd long thought that Trump had learned were not winners politically.
Oczywiście są niektóre telewizje w Polsce, które już orzekły, że było inaczej, ale to nie będę wchodził, bo propagandy nie komentuję. Wróćmy jeszcze do tej kwestii Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o Ukrainę. Wydaje mi się, że rzeczywiście dla Ukraińców jasnym okazuje się, że Donald Trump jest dla nich pewnego rodzaju zagrożeniem, jeśli chodzi o pomoc. On już któryś raz w trakcie tej debaty też właśnie to wybrzmiało bardzo mocno, że w żaden sposób Donald Trump nie chce kontynuowania wojny, chce jak najszybszego jej zakończenia. No i Ukraińcy obawiają się po prostu, że ktoś im rzuci ultimatum i że to będzie jakiś zgniły pokój, bardzo niekorzystny dla nich, tego by bardzo nie chcieli. Choć, tak jak powiedziałem wcześniej, politycy ukraińscy, prezydent Wołodymyr Zełenski, oni są odpowiedzialniejsi niż niektórzy polscy politycy i oni wprost przygotowują się na obie opcje. Przygotowują się na to, że jedna i druga opcja może być możliwa. A jeśli chodzi o zwierzęta, a konkretnie koty, to po tej debacie jeszcze jedna ważna rzecz się wydarzyła. Taylor Swift oficjalnie poparła Kamalę Harris. To najpopularniejsza w tej chwili artystka i piosenkarka, więc to na pewno będzie miało znaczenie w tej debacie. A siebie w tym wpisie nazwała bezdzietną kociarą. To na pewno będzie miało znaczenie. To poparcie artystów dla Kamali Harris, poparcie Hollywood, poparcie establishmentu, części establishmentu amerykańskiego, przede wszystkim związanego właśnie z kinem, z literaturą, z muzyką, będzie miało na pewno olbrzymie znaczenie w tych wyborach. Nie mówię, że decydujące, natomiast wydaje się, że może mieć bardzo, bardzo duże znaczenie. Taylor Swift jest taką wisienką na torcie, najbardziej popularna piosenkarka na świecie, najpopularniejsza piosenkarka na świecie, popiera Kamalę Harris. Zobaczymy, jak Donald Trump wyjdzie z tych małych tarapatów, w które wpadł. Tak wygląda najnowsza okładka tygodnika Time, który jak zawsze na czasie, proszę Państwa. Zobaczymy, czy z tych opałów uda się Donaldowi Trumpowi wyjść. Zobaczymy, jakie będą rzeczywiście wyniki nadchodzących wyborów. Jeszcze trochę czasu zostało. Gorąca, brutalna kampania prezydencka trwa. Zobaczymy, kto zostanie nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych, kto zajmie miejsce w Białym Domu. Naprawdę, proszę Państwa, możecie być pewni, że to będzie miało wpływ na nas wszystkich. A ja mam nadzieję, że ten raport był dla Państwa ciekawy, był trochę dłuższy niż zazwyczaj, ale chciałem kilka ważnych tematów podjąć. Dziękuję, że byliście ze mną, dziękuję, że jesteście, że oglądacie kolejne raporty, rozmowy i reportaże. Mam nadzieję, że to, co robię, jest dla Państwa ciekawe. Zachęcam do komentowania. Jestem bardzo ciekawy, jakie Państwo mają opinie na temat tego, co dzieje się w obozie kurskim, jak wygląda sytuacja na froncie, ale też przede wszystkim tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, kto wygra wybory prezydenckie i jaka była ta debata, jeśli ją Państwo oglądaliście. Jestem bardzo ciekawy Państwa opinii. Zachęcam także do subskrybowania tego kanału, bo dzięki temu będą Państwo widzieli te kolejne treści, które tutaj umieszczam. Jak zwykle nisko kłaniam się i bardzo dziękuję moim patronom. Dziękuję Wam za to, że jesteście, że wspieracie ten kanał. Dzięki Wam mogę publikować tu kolejne treści. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona moich patronów, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link znajduje się w opisie tego nagrania. A ja mam nadzieję, tak jak powiedziałem wcześniej, że ten raport był dla Państwa ciekawy i życzę Państwu miłego, spokojnego wieczoru.